Dzisiaj zakończę pewien cykl. Cykl na temat wartości. Dlatego, że w naszym życiu wartości są ważne. Zrozumienie wartości, opieranie się na wartościach, które są najważniejsze, które są priorytetowe. Przez 7 tygodni, dziś 8 niedziela, mówiłem na temat różnych wartości, które powinny mieć miejsce, które powinny być w naszym życiu. Te ostatnie 2 dni, czyli miniona niedziela i dzisiejsza świąteczna niedziela, świąteczny czwartek raczej, mówimy na temat wartości, które wynikają z Bożego Narodzenia. Przypominamy sobie, co wnosi nam przyjście Pana, co wnosi nam przyjście Jezusa. I na początek powiem tak, że nam, szczególnie nam Kościołowi Jezusa Chrystusa, w czasie pamiątki świąt Bożego Narodzenia nigdy nie wolno zapomnieć o tym, że ten, który przyszedł, narodził się w stajni, nie był zwyczajnym maleństwem. Że ten, który przyszedł, narodził się, był Panem, nie tylko człowiekiem, ale królem. Możemy zapomnieć o karpiu, możemy zapomnieć o makowcu, ale nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tym, że Jezus, Król, Pan Panów, przyszedł na tą ziemię, aby dać mi życie. Aby dać mi życie, którego potrzebuję. Aby życie Boga, życie Jezusa, DNA Boga przepływało przez moje życie. W Bożym Słowie czytamy, że On jest autorem i dokończycielem naszej wiary. On jest pierwszy i ostatni. On jest od A do Z w Bożym alfabecie. Jest wszystkim. Jezus jest priorytetem, jest najważniejszy w naszym życiu. Dlatego, że gdy upadam, to On mnie podnosi. Kiedy ponoszę klęski, to On mi wybacza. Kiedy cierpię stratę, to On mnie zaopatruje. Kiedy jestem rozbity, to On potrafi mnie poskładać w całość. To jest mój Pan, to jest mój Jezus, to jest mój Zbawiciel. Jemu należy się wszelka chwała. Czytaliśmy taki werset z Ewangelii Łukasza, który przypomnę. 30, to jest fragment od 30 do 33 wiersza, a więc 3 wersety. Czytamy tematy Nowego Testamentu związane z narodzeniem Pańskim. Czytamy wersety, które o tym mówią, dlatego że w ciągu roku bardzo rzadko do nich wracamy. Bardzo rzadko je cytujemy z miejsca głoszenia Ewangelii. Czasami odnosimy się do pewnych wersetów, ale nie skupiamy jakoś większej uwagi na nich. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I mówiliśmy w oparciu o to przesłanie o 3 wielkich, ważnych wartościach, które powinny mieć miejsce w naszym życiu. Dziś będę kontynuował. Pierwsza wartość, o której mówiliśmy, to wartość Bożej obecności. Mówiliśmy, jak niesamowitą sprawą jest, kiedy wiem, jestem świadomy tego, jestem bezustannie w kontakcie z Nim, bo Boża obecność jest w moim życiu wszędzie, o każdej porze i w każdym miejscu. Być świadomy Bożej obecności to jest niesamowita wartość. Mówiliśmy o tym, co to wnosi w nasze życie. Po drugie, mówiliśmy o wartości Bożej radości. Czym jest radość? Że radość to nie jest wesołkowatość. Że radość, o której my mówimy, jest duchowa, wypełnia nasze wnętrze, jest naszą siłą, jest życiem w nas i daje nam możliwość posiadania tej radości w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach. I po trzecie, mówiliśmy na temat wartości Bożego rodzaju poświęcenia. Boży rodzaj poświęcenia. Dzisiaj także wskażę na 3 wartości, które są bardzo ważne, a wynikają z przyjścia Pana i z tego, co Jezus wniósł do naszego życia. Pierwsza wartość to wartość Bożej łaski i prawdy. Wartość Bożej łaski i prawdy. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 1 rozdziale od 14 wersetu. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedynie Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim głośno i mówił, ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. To jest tekst, który wynika z przesłania o narodzeniu Pana. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I widzimy tutaj o Bożej łasce, o Bożej przychylności, na którą nie zasłużyliśmy. Widzimy tutaj Bożą miłość okazaną w Jezusie Chrystusie. I to łaska za łaską, miłość za miłością. Błogosławieństwo za błogosławieństwem, które mamy w Jezusie Chrystusie. Jest to Boża przychylność. Gdybyśmy czytali dalej o łasce i prawdzie, to przeczytalibyśmy w 17 wersecie, że zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. A więc prawda leży po tej samej stronie, co Boża łaska. A więc łaska i prawda jest nam dana, jest umiejscowiona w Chrystusie. Otrzymujemy łaskę i prawdę poprzez przyjęcie Jezusa do naszego życia. I to była wartość Jego przyjścia, aby wnieść do naszego życia łaskę i prawdę. I kiedy czytam uważnie ten werset 17, to widzę, że prawda nie jest oddzielona od łaski, ani łaska nie jest oddzielona od prawdy. To jest nieoddzielne doświadczenie. Jest to jakby małżeństwo, które połączyło się razem. Łaska i prawda to synonimy. Łaska jest prawdą, a prawda jest łaską. Tak mówi Boże Słowo. Bo czytamy, że łaska i prawda stała się. A więc jak w małżeństwie i będą jednym ciałem, on i ona, tak łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. A więc jest połączona, jest objawiona nam poprzez Bożą miłość i jest akceptowana przez nas, odwzajemniana przez nas poprzez kochanie temu, który dał nam łaskę i prawdę. Kochanie Boga, kochanie Jezusa. I bardzo zgadzam się z tym i taką teorię pragnę praktykować w moim życiu, że poprzez kochanie Go stajemy się posłuszni. Nie poprzez posłuszeństwo czy zapieranie samego siebie, czy poprzez strach złamaniem jakiegoś nakazu czy zakazu staram się Go kochać, ale kocham Go, dlatego staję się Mu posłuszny. Kocham Jego Słowo. Bo to jest Jego Słowo, bo kocham autora Słowa, kocham Jego przykazania. Nie muszę się ich bać i nie muszę ich nakładać na siebie jako jarzmo, bo wynika przestrzeganie Jego Słowa i przestrzeganie Jego przykazania poprzez to, że Go kocham, że Go miłuję, że polegam na Nim, że zrozumiałem, że On jest łaską i prawdą dla mojego życia, że On jest wszystkim, że wszystko, czego potrzebowałem, to otrzymałem w Jezusie Chrystusie. I to ta Boża obecność, Boża prawda i łaska stwarza w naszych sercach ten klimat, tą naturę posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi, który zatroszczył się o wszystko, czego potrzebowaliśmy. Do czego to nas prowadzi? Łaska i prawda prowadzi nas do chwały i uwielbienia. Rozkochani w Bogu ludzie stają się Jego chwalcami. Panu Jezusowi chodziło o to od samego początku. Biblia mówi, że Bóg szuka ludzi po całej ziemi, którzy by Mu cześć i chwałę oddawali. Jest coś niesamowitego w tym, kiedy Bogu oddajemy chwałę, kiedy Go wywyższamy, kiedy czcimy Go z całego serca. Przyznajcie mi rację, nawet jeśli to robimy sami w domu, indywidualnie, wielbiąc Boga, zanurzając się w Bożej obecności, oddając Mu cześć, wywyższając Jego imię. Możemy to robić w każdym wieku, w każdym miejscu, gdzie tylko mamy możliwość, aby oddawać Bogu chwałę. Jakże byłem zbudowany, jakże byłem zachęcony, kiedy pojechaliśmy do mojej mamy, aby ją odwiedzić, aby się z nią pomodlić, aby też być z nią, coś jej kupić, zawieść w akcie troski. I kiedy widzieliśmy moją mamę, jak ona ma już 83 lata, jak ona sobie włączyła płytę, jak sobie pląsała i cieszyła, mówię, ja tak wielbię Pana, ja tak Go chwalę, ja tak cieszę się, że On jest taką radością i siłą mojego życia. Można żyć, długo można żyć, kiedy się Boga wielbi. Długo można żyć, kiedy Bogu oddaje się chwałę. Długo można żyć, kiedy rozkoszujemy się Panem, bo On jest naszą siłą. Ja mówiłem o tym, jak to rodzeństwo z matką pobili moją mamę, gdy się nawróciła. Ja miałem wtedy 12 lat. Rozmawialiśmy o tym nawet. Mówię, mamo, zobacz, już nikt z Twojego rodzeństwa nie żyje. Wszyscy pomarli, nie ma nikogo. A Ty ciągle żyjesz, jesteś pełna sił, bo Bóg jest Twoją siłą, bo Bóg jest Twoją mocą. Cieszę się, że Go wielbisz. Nie może pojechać zawsze do zboru, nie może być na nabożeństwie, ale ona mówi, cóż, Pan jest tu ze mną, tu przyjmuje moją chwałę, tutaj się wielbię Go, pląsam sobie, cieszę się przed Jego obliczem. To czyni właśnie chodzenie w łasce i prawdzie. Kiedy to odkrywamy, to łaska i prawda, czyli Jezus, bo ona jest w Jezusie, czyni nas prawdziwymi czcicielami Pana. Tak sobie pomyślałem, czy ja tak zawsze postępuję? Czy ja jestem zawsze takim entuzjastą, takim człowiekiem pełnym chwały? Czy ja tak wiele razy nie potrzebuję jakiegoś zewnętrznego bodźca, jakiejś zewnętrznej inspiracji, żeby to robić? A tak naprawdę możemy to robić, dlatego że Go kochamy. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 4 rozdziale, nadchodzi godzina. I teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele, Bóg szuka prawdziwych czcicieli, będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Jak to zrobić? Obecność Jezusa. Obecność Ducha Świętego w nas. On jest naszym motorem, siłą napędową do uwielbienia. To z Niego wypływa chwała. On przyszedł, aby Ojciec wziął chwałę na ziemi i czyni nas czcicielami Ojca w duchu i w prawdzie. Co jeszcze daje nam łaska i prawda? Wolność. Prawdziwą wolność. To są wartości, które powinniśmy pielęgnować. Pan Jezus powiedział, że uczyni wolnymi tych, którzy poznają prawdę. Prawda w nas wyswobodzi. Prawda da nam wolność. Powiedział Jezus do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. Jeśli wytrwacie w mojej nauce, jeśli będziecie posłuszni mojemu słowu, jeśli będziecie karmić wasze dusze moim słowem, jeśli ono będzie żyło w was, jeśli moja nauka będzie w was, okażecie się prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, prawda was wyswobodzi. Prawda czyni człowieka wolnym. Łaska i prawda to Jezus. Gdy przychodzi z łaski prawda do naszego życia, stajemy się prawdziwie wolni. W 36 wersecie tego rozdziału Ewangelii Jana, 8 rozdziału czytamy, jeśli Syn was obdarzy wolnością, rzeczywiście wolni będziecie. Jeśli Boży Syn uczyni nas wolnymi. Nie możemy nigdy zaprzestać głosić tej wolności. Bez względu na to, jak bardzo ludzie zatykają swoje serca. Jezus daje prawdziwą wolność. Jezus czyni nas prawdziwie wolnymi. I za to Mu chwała. To jest wartość przyjścia Pana. To jest wartość łaski i prawdy. Jeszcze jedna myśl. Niekończące się źródła. To jest wartość. Możemy przychodzić do Niego dzień i noc, aby czerpać Jego błogosławieństwa, aby korzystać z Jego przychylności. Jego gabinet nigdy nie jest zamknięty. Jego telefon nigdy nie jest wyłączony. Możemy do Niego przychodzić bezustannie. Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Jest to niekończąca się miłość i przychylność. Nadłamanej trzciny nie dołamie. Ognia, który się ledwo pali, nie dogasi. Oręduje za nami. oraz zachęca nas, abyśmy składali nasze brzemię, nasz ciężar na Niego, gdyż On ma o nas staranie. Bardzo mocno przeżyłem to słowo. On ma o mnie staranie. Czyli On troszczy się o mnie. On myśli o mnie. On zaopatruje mnie. Patrzy na mnie. On ma o mnie staranie. To znaczy, że On, Jezus, zawsze będzie trwał przy mnie. On trzyma się blisko nawet wtedy, gdy ja Go opuszczam, gdy może zapominam, gdy może gdzieś w natłoku obowiązków, pracy, zadań, gdzieś się może pogubiłem, On zawsze jest. Może jestem jak nadłamana trzcina, ale On jest po to, aby mi pomóc. W liście Janowym, w pierwszym liście Janowym, w drugim rozdziale czytamy, że jest On określony jako orędownik, jako ktoś, który znajduje się w niebie, aby wstawiać się do Ojca za moim życiem. To jest niesamowita świadomość, jeśli mogę w niej trwać. Jezus nieustannie prosi Ojca o miłosierdzie i przebaczenie dla mnie. Nieustannie z powodu mojej słabości, moich potknięć, niedociągnięć, stale wyprasza u Niego akceptację i przebaczenie. Jakież piękne jest życie z Bogiem. Jakże warto Jemu zaufać i powierzyć wszystko. On wetuje wszelkie fałszywe oskarżenia, które są rzucane przeciwko mnie. Dochodzi moich praw jako adoptowanego członka Bożej rodziny. Jest zawsze po mojej stronie. A więc podczas tego rodzaju czasu, czasu świątecznego, warto pamiętać, że mamy orędownika w niebie. Jest to bowiem kolejny fenomen wynikający z przyjścia Chrystusa na świat, aby On mógł stawiać się za swoimi dziećmi. Piąta myśl. Wartość. Wartość Bożego posłania. Chciałbym to w te święta bardzo mocno znowu zaakcentować. Wierzę, że Bóg nas zbawił, aby nas posłać. Pan Jezus powołał uczniów, był z nimi, wychowywał ich, nauczał ich po to, aby ich posłać. Później powiedział do nich: posyłam was, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kiedy myślimy o świętach, już ten akcent tam widzimy. Już widzimy ten Boży plan. Bóg ma plan. On przygotowuje plan, koncepcję dla swoich dzieci. Czytamy w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy to, rozgłosili to. A więc poszli i mówili o tym. Wszystko, co im powiedziano o tym dziecięciu, i wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Rozgłaszali to. Rozgłaszanie jest naszym powołaniem. Jest to wartość, która wynika z narodzenia Pańskiego. To kolejna niesamowita wartość. Rozgłaszanie czego? Że Jezus przyszedł w istotnym dla ludzkości celu. To mamy rozgłaszać. Jezus jest potrzebny światu, ludziom. Jezus jest potrzebny. On przyszedł po to, by uwolnić ludzi od grzechów. W Ewangelii Mateusza 1:21 czytamy o tym. Po to przyszedł, aby uwolnić lud, który chodzi w ciemności, od grzechu jego. Aby rozerwać te więzy grzechu. To jest wspaniała i cudowna wiadomość związana ze świętami. Kiedy myślimy o przyjściu Pańskim, powinniśmy zawsze Mu dziękować za to, że przyszedł, aby uwolnić lud od grzechu, aby uwolnić człowieka od grzechu, aby dać mu wolność od jarzma grzechu. Ktoś powiedział tak: miłość nie mogła już sięgnąć wyżej. Uwolnić człowieka od grzechów. Łaska nie mogła już sięgnąć głębiej. Nadzieja nie mogła pójść dalej. Bóg może uzdrowić człowieka z ciężkich ran po przebytym chociażby rozwodzie. Rozwody są przekleństwem współczesnego świata. Spotykamy ludzi z rozbitych rodzin i Pan Jezus wychodzi naprzeciw i On ma moc uleczyć z tych ciężkich ran. Bóg może wyzwolić z cielesnych rządz, szponów pornograficznego zniewolenia. Ileż to słyszymy na temat pornografii, zniewolenia pornografią, nieczystością, różnego rodzaju brudem, obrzydliwościami, których się dopuszczają ludzie. Bóg może uwolnić ze związania kłamstwem, może uwolnić od demonów strachu, od patologii, jaka jest w naszych rodzinach. Bóg ma moc wyzwolić. Nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. I znów zacytuję jednego kasnodzieje metodystycznego, który powiedział tak: chciałbym, abyśmy mogli tę prawdę włożyć do pudełka i umieścić jako prezent pod każdą choinką w Polsce. Chciałbym, aby ta prawda wyzwoliła ludzi z niewoli, z łańcuchów niewoli i aby pamiątka świąt właśnie tak była obchodzona, bo o to chodzi, to jest sedno Bożego Narodzenia. Wolność, uwolnienie, zerwanie jarzma grzechu, przyjście do Jezusa z uniżonym sercem, proszącym o łaskę i prawdę, a Bóg daje wolność. Grzech rozprasza, doprowadza człowieka do samotności i do degradacji. A przyjście Jezusa Chrystusa otworzyło drogę do zmiany tego stanu. I za to Jemu chwała. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale czytamy: a widząc lud, użalił się nad Nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Pan Jezus, rozpoczynając służbę, widział stan człowieka. On był świadomy swojego przyjścia. On był świadomy posłania, bo Ojciec go posłał, aby zbawił świat od grzechów jego. Wtedy rzekł do uczniów swoich: żniwo wprawdzie jest wielkie, ale robotników jest niewielu. Mało jest tych, którzy chcą podjąć się żniwa. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił, aby wypchnął, aby pobudził, aby zainspirował, aby dotknął się serc żniwiarzy, robotników, aby wyszli na żniwo swoje. On wyprawia, On wysyła. To jest nasze przeznaczenie, to jest wartość przyjścia Pana. On posyła, to jest ważne wyzwanie dla nas. Jesteśmy posłani. Pan Jezus, gdy zmartwychwstał, pierwsze słowa, gdy stanął przed uczniami. Znacie ten tekst z Ewangelii Jana z 20 rozdziału. Bardziej czytany jest na pamiątkę Wielkiej Nocy, zmartwychwstania Pańskiego. Pokazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Pan rzekł: pokój wam. I od razu powiedział: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Dopóki Kościół tego nie zrozumie, że jest posłany, nigdy nie będziemy oglądać poruszenia i przebudzenia. Nigdy nie będziemy oglądać setek ludzi zbawionych. Tak naprawdę Jezus dokonał wszystkiego. Dokonał dzieła zbawienia. Naszym zadaniem jest iść i głosić, i opowiadać, i dzielić się tym, co Jezus uczynił. A daje nam do tego moc Ducha Świętego. Daje nam namaszczenie. Kiedy w Dzień Zielonych Świąt, Pięćdziesiątnicy, Duch Święty zstąpił, zaczęli głosić z odwagą, zrozumieli posłanie, zaczęli głosić z odwagą wielkie Boże dzieła. Wszyscy z różnych narodów słyszeli ich w różnych językach, jak głosili wielkie dzieła Boże. 3000 ludzi się nawróciło i zostało ochrzczonych, dlatego że zaczęli wykonywać swoje posłanie, zaczęli funkcjonować w tym, do czego ich Bóg powołał, zaczęli rozumieć swoją wartość. I ostatnia myśl. Wartość Bożej światłości. Ona jest powiązana z wartością posłania. Bo przyjście Jezusa otworzyły drzwi do nieograniczonych możliwości. Te możliwości są nieograniczone. Bóg chce nas używać. Wszędzie, w masowych spotkaniach, indywidualnych spotkaniach, w różnych relacjach, które mamy z ludźmi. Bóg chce nas używać. Czy Pana Jezusa nie próbowali powstrzymać? Od samego początku. Ale Herod nie był w stanie go zgładzić. Nie był w stanie. Szatan nie był w stanie go zwieść. Śmierć nie mogła go pokonać. A grób nie mógł go zatrzymać. On zawsze był, jest i zawsze będzie. Niewzruszony, niezmienny, niepokonany, niezrównany. Podobają mi się te wyrazy. A więc nie lekceważmy mocy i przywilejów, jakie ma Jezus Chrystus, nasz Pan Zbawiciel. On jest naszym pocieszycielem. On jest naszym Panem. On jest z nami. On broni naszych praw. Zawsze słyszy nasze modlitwy. Leczy nasze złamane serca. Co to znaczy dla nas? To znaczy, że wielka światłość, światłość dająca życie, przyszła na świat. Ba, przyszła do naszego życia. On zamieszkał w nas. I to światło, to życie Jezusa przepływa przez ciebie i przeze mnie. Ono przepływa przez moje życie. Życie Jezusa. A także wielka światłość. Prorok Izajasz prorokował: lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. A nad mieszkańcami mroków zabłyśnie światłość. Zabłysła ta światłość nad naszym życiem. Jest z tego powodu wielka radość. Udziela mnóstwo wesela. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Jak poruszamy się w Bożej radości. Ale między innymi powodem do radości jest światłość. Światłość to radość. Ciemność to smutek. Światło zawsze zwycięża ciemność. Gdy zapala się światło, ciemność znika. Ale musimy pamiętać, że gdy gaśnie światłość, to ciemność ogarnia dane miejsce. Kiedy gaśnie światło w nas, oczywiście może być jeszcze półmrok, ale on nie jest przyjemny. Zależy do czego. Półmrok nie jest przyjemny. Światło jest przyjemne. Słońce jest przyjemne. Światłość daje radość. Bo to jest tak jak z letnością. Półmrok jest podobny do letności. Jest powiedziane w Bożym Słowie: bądź zimny albo gorący. Tak? Niech będzie światłość albo ciemność. Nigdy nie bądź letni. Bo stan letni powoduje, że jesteśmy rozdarci, rozdwojeni. Jest to taki stan rozpłynięcia duchowego. Przyrównując to do temperatury, do letności klimatycznej, wtedy wszystko się rozwija. To, co dobre i to, co złe także. Wszystko rośnie. Mówimy: o, jest letność, jest letnia pogoda, jest tak przyjemnie, jest fajnie, ale już się martwimy, bo wszelkie robactwo będzie żyło. Co to będzie na wiosnę? Już się martwimy. Co to będzie na wiosnę? Tak jak po zeszłym roku. To samo. Pierwszy raz z żoną widzieliśmy takie zjawisko, żeby rozmnożyły się tak bardzo te biedronki czarne azjatyckie. Śmierdzące i kąsające. Przecież myśmy tego nawciągali odkurzaczem tysiące. Tysiące. Całe worki. Nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. W letnim rozwija się wszystko. To, co dobre i to, co złe. A Bóg chce, aby w nas rozwijało się to, co dobre. Dlatego bądźmy gorący dla Niego. Niech jest światłość. Światłości, niech rośnie to, co dobre. Niech wartość światłości jest w naszym życiu. Nie wolno nam nigdy tego stracić sprzed oczu. To sprawia, to światłość sprawia to wielkie wow, jak to młodzież dziś mówi. Wow, wow. To światłość sprawia. światło czyni nas radosnymi. Bóg, który był potężny, wielki, który mógł jednym okrzykiem zmieść cały świat albo poustawiać całą ludzkość jak żołnierzyki na jakiejś planszy, mógł to zrobić. Pojawił się jako człowiek, przyszedł podobny do nas. Ktoś powiedział tak. Pojawił się w Palestynie jako noworodek, który nie umiał mówić, jeść stałych pokarmów, ani kontrolować swojego pęcherza. Tak Bóg przyszedł na świat. Utożsamił się z nami. Był uzależniony od nieświadomych w rodzicielstwie opiekunów, swoich rodziców. Potrzebował ich miłości, troski i schronienia. Ale tak naprawdę przyszedł jako wielka światłość, która zaświeciła. I w tym wielkim wow, chciałbym powiedzieć, jak wspaniały jest Bóg. Co za kochający Zbawiciel. Jak doskonała jest Jego łaska. Jak bezgraniczne jest Jego miłosierdzie. Jak inspirująca jest Jego nadzieja. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale od 3 wiersza czytamy: i wszystko przez Nie powstało i bez Niego nic nie powstało. A co powstało, to z Niego powstało. Przez Niego powstało i w Nim zostało stworzone. 4 werset mówi: w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. Świadczymy o światłości. By wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, czyli Jan, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat, a nią jest Jezus. Ale to nie wszystko. Poprzez przyjęcie Jezusa ta światłość, która oświecała Jego i była w Nim, jest teraz w nas. Świeci w nas. W Tobie i we mnie. Wow! I znów chciałoby się powiedzieć. Wow! Jezus, światłość, żyje w nas. Jesteśmy jak pięknie rozświecona choinka. Sami świecimy. I ta światłość łamie ciemność, łamie śmierć, łamie moce diabła. Światłość przezwycięża ciemność. Chyba że coś zgasło. To Pan na nowo tą światłość rozpala, ten ogień rozpala w nas. Zakończę o nas przesłaniem Pana Jezusa. W Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, Pan Jezus powiedział: wy jesteście światłością świata. Kościele, to o nas, to o Tobie i o mnie. My jesteśmy światłością świata. No tak, Pan Jezus jest światłością, oczywiście, ale żyje w nas. Uczynił nas pochodniami, światłem, posyła nas. Wartość światłości. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Miasto, które świeci. Miasto, które jest pełne lamp, pełne światła. Piękny widok, jeśli jest miasto oświecone. Nie zapala się tej świecy i nie stawia jej pod korcem, pod przykryciem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli co? Dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Waszego Ojca, który jest w niebie. Jesteśmy powołani, by być światłością. Warto przypominać te wartości, rozmyślać o nich. Zapamiętajmy, że mowa o pamiątce narodzenia Jezusa mówi nam o wartości światła. Mówi nam o wartości Bożej światłości. Pamiętajmy, że mówi nam także o wartości Bożego posłania. I pamiętajmy, że także mówi nam o wartości Bożej łaski i prawdy. Chciejmy pochylić nasze głowy przed Panem. Chcemy schylić nasze czoła przed wielkim Bogiem, który nas powołał. Chcemy poprosić Go, by te wartości były naszymi wartościami, by one były w naszym życiu. Panie, dziękujemy Ci w ten poranek pamiątki Twojego narodzenia. Dziękujemy Ci, że przypominasz nam o wartości łaski i prawdy. Dziękujemy Ci, że tą łaską i prawdą jesteś Ty sam, pełen miłosierdzia i dobroci, pełen prawdy, w której powinniśmy żyć i być. Panie, tak niech będzie naszym udziałem ta wartość, wartość łaski i prawdy. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci także, Panie, że w swojej dobroci i miłości posyłasz nas. Posłałeś nas, Panie. I dziękujemy Ci, że uczyniłeś nas światłością, że jesteśmy, Panie, w Tobie światłem i ciemność nie może przemóc światła. Panie, pomóż nam być. Pomóż nam być ludźmi, którzy rozkoszują się łaską i prawdą, którzy znają swoje powołanie i którzy za wszelką cenę, za wszystko chcą być światłem, za wszystko, co w naszym życiu. Panie, niech przenika Twoja światłość. Niech objawia się Twoja obecność. Dziękujemy Ci za te wartości, Panie. Dziękujemy Ci, że one są Twoimi wartościami. A dlatego, że należymy do Ciebie, stają się naszymi wartościami. Dziękujemy Ci, Panie, że Królestwo Twoje jest pełne mocy, pełne chwały, pełne światła, pełne łaski, pełne prawdy. Dziękujemy Ci, że mieszkasz w naszych sercach. Panie, dziękujemy Ci za to, że narodziłeś się w nas. Panie, tak spraw, aby ten czas, który jest przed nami, był czasem oddawania Ci chwały i czci. Panie, abyśmy każdego dnia pamiętali, kim jesteś, dlaczego przyszedłeś, gdzie mieszkasz i przebywasz, po co my tu jesteśmy. Niech to nam uświadamia Twój Duch Święty, że jesteśmy tutaj po to, by być Twoim światłem, że Ty zamieszkałeś w naszych sercach. Panie, dziękujemy Ci, że dokonałeś wielkiego dzieła zbawienia. Za to Tobie chwała. Panie, tak bardzo Ci dziękuję za to, co uczyniłeś z moim życiem, z naszym życiem. Przyjmij chwałę i dziękczynienie. Halleluja Ci, Jezus. Chcielibyśmy powstać na koniec.